Moi drodzy, to nie przypadek rządzi naszym życiem. To nie przypadek, że przyszedł anioł do Maryi w Nazarecie i powiedział jej, że oto słowo będzie tak blisko jej serca, że je pocznie i porodzi. To był wybór Pana Boga. I to był wybór Najświętszej Maryi Panny. Bo się zgodziła na Jego zaproszenie, na Jego prośbę. Maryjo, czy poczniesz mojego Syna? To nie jest przypadek, kiedy poczyna się dziecko. To nie jest przypadek, kiedy ktoś umiera. To nie jest przypadek, jak przeciągamy pod górkę albo z górki. Bo jeśli przypadek rządzi naszym życiem, to jesteśmy naprawdę biedakami. To lepiej, żeby nam Bóg odebrał rozum, niż żeby przypadek miał rządzić naszą codziennością, naszymi drogami. Myślę, że o przypadku mówią ci, u których życie nie układa się tak, jak by sobie życzyli, wedle ich scenariusza. I wtedy marudzą, narzekają i mówią, że to przypadek, że nie jest tak, jak chcą. Moi drodzy, to nie jest tak, że zaplanowany był napad na tego człowieka, który schodził z Jerozolimy, ale to nie był przypadek. Bo on schodził i w tym miejscu, gdzie schodził, zbójcy czyhali na samotnych pielgrzymów i łupili ich, z czego się dało. A przy okazji jeszcze tam inne rzeczy czynili z tymi pielgrzymami, których złapali. To była bardzo niebezpieczna droga z Jerozolimy do Jerycha. I teraz idąc dalej, wiecie, jak droga zawsze ma dwa kierunki. Się idzie w jeden, się wraca w drugi. Czyli w drugim kierunku idą kapłan i lewita. Idą z Jerycha do Jerozolimy. Nie idą przypadkowo. Idą do świątyni jerozolimskiej, aby tam pełnić służbę. To nie jest przypadek, to jest konkretny dyżur. Dzionek, nocka, no, dniówka albo nocka. W ich przypadku to były przynajmniej 2 tygodnie. Oni idą posługiwać. To nie jest przypadek, że w tym dniu i o tej porze przechodzą tamtędy. To jest konkret ich życia, zawodu, profesji, a przede wszystkim powołania, którym zostali obdarzeni jako kapłani i jako lewici. Oni tamtędy musieli przechodzić, nie było innej drogi. I teraz idąc dalej, jeśli ktoś podarty, z ranami, na wpół umarły, leży na mojej drodze, to nie jest przypadek. I nie ma co odwracać głowy. Nie ma co udawać, że się nie widzi. To jest konkret sytuacji, którą daje mi Pan Bóg. Bo zobaczcie, że ta droga jest wspólna dla wszystkich. Dla pielgrzymów, którzy wracają z Jerozolimy, dla tych, którzy idą do Jerozolimy, dla kapłanów, dla lewitów, dla Samarytan, dla zbójców też. To jest ta sama droga. Co więcej wam powiem, to jest ten sam cel dla wszystkich ludzi. A mianowicie, to co dzisiaj uczony mówi, żeby osiągnąć zbawienie. To jest cel naszego życia. Cel życia wszystkich ludzi. Obojętnie, czy sobie to uświadamiają, czy nie. Czyli jest jedna droga, jest wspólny cel, ale każdy z nas tą drogę przebywa po swojemu. I tu jest ta różnica między jednymi a drugimi. I zobaczcie, że w tym wydarzeniu, które słyszeliśmy w Ewangelii, w tej opowieści, nie ma mowy o przypadku. Jest mowa o wypadku. O jakże bolesnym i pełnym ran wypadku, bo człowiek podnosi rękę na drugiego człowieka. Bo człowiek podnosi rękę na bliźniego i się nim bawi. A kiedy zabawka przestanie się ruszać, to ją wyrzuca. Tak jak to dzieci robią z zabawkami zepsutymi. wyrzucajmy po prostu gdzieś w kąt i tak dalej, albo na śmieci. Okrutna to zabawa, która trwa od momentu, kiedy pierwsi ludzie upadli w raju, która trwa cały czas. I zobaczcie, moi drodzy, że ta Ewangelia mówi nam, że człowiek nie jest zabawką. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Nigdy nie jest zabawką, rzeczą, przedmiotem. Człowiek jest nie z przypadku, ale z miłości. Stworzony przez Pana Boga, który jest miłością. Nie ma pokrak. Nie ma chorych. Nie ma jakichś pokracznych czy zdeformowanych. Nikt z ludzi nie jest zabawką i nie może nią być, bo wtedy zaprzeczamy człowieczeństwu swojemu, naszemu. I idąc dalej, żeby nie dochodziło do takich zabaw, Bóg dał nam przykazania. Kiedy uczony w piśmie pyta, jakie jest najważniejsze przykazanie, wiadomo jakie, przykazanie miłości. Jak się przekłada? Przekłada się na te kalę, na 10 przykazań. Bóg nam daje przykazania, wiecie, po to, żebyśmy z drugiego człowieka nie robili zabawki. Tak naprawdę przykazania nas chronią przed tym, gdy je wypełniamy. Kiedy przestajemy przestrzegać, wypełniać przykazań, drugi człowiek prędzej czy później staje się zabawką. Albo też istnieje całkiem realna możliwość, że ja sam z siebie zrobię zabawkę dla siebie, czy też dla innych. Przykazania nie są przeszkodą, są pomocą, nieodzowną pomocą do tego, żeby być człowiekiem, żeby odkryć, że nie jestem przypadkowym odpadem produkcji, tylko jestem stworzony przez Pana Boga. I zauważcie, że wypełnianie tych przykazań wcale nie mówi o tym, że mamy zrezygnować z własnych planów. Kapitalnie to pokazuje Samarytanin. Zobaczcie, on był w drodze, czyli podróżował skądś dokądś, czyli miał jakiś konkretny cel, coś chciał kupić, coś chciał sprzedać, coś chciał załatwić, nie wiem, nie wiemy. Natomiast zobaczcie, że kiedy spotkał tego leżącego na wzgórzu małego człowieka, zatrzymał swój scenariusz, swoje plany, ale nie zrezygnował z nich. Zajął się człowiekiem, który potrzebował jego pomocy i kiedy się już nim zajął, pojechał dalej. Wszak powiedział, jak będę wracał, to w razie czego oddam pieniądze, resztę, które by trzeba było zapłacić za jego opiekę. My myślimy, że od razu musimy wszystko zmienić w życiu. Nie. Może trzeba zmienić ten moment. Może trzeba pozwolić Panu Bogu, żeby ten człowiek na wpół umarły, który leży na mojej drodze, został dotknięty przeze mnie. Nie uzdrowiony. Nie został uzdrowiony. Został opatrzony. Czym? Nie. Nie najlepsze kliniki. Tylko wziął Samarytanin to, co miał pod ręką. Wino i oliwę. Zapewne oczyścił te rany i zalał je winem i oliwą, żeby tam się jakieś zarazki nie dostały i żeby zaczęło się gojenie. My też mamy takie coś pod ręką, takie wino, taką oliwę. Nie mówcie mi, moi drodzy, że nie mamy. Zawsze mamy ze sobą coś. Coś, co może się sprzydać po to, żeby pomóc człowiekowi, który leży na wpół umarły przy moich nogach. I zauważcie, tak sobie pomyślałem, że kiedy tego wina i tej oliwy nie dzielimy, to wino kwaśnieje, staje się octem, a oliwa jełczeniem. Brzydki zapach wydaje oliwa, która jest zepsuta. Wina, które skwaśniało, nie da się pić. A więc ode mnie zależy, czy będę chciał zaopatrzyć tego, który leży koło mnie i potem iść dalej. Bo nikt nie każe przy nim stać, wisieć nad nim, no, zamęczać go swoją obecnością. I dalej, dlatego stawiam dzisiaj, moi drodzy, pytanie, co czynię, co ja czynię, aby osiągnąć życie wieczne? Co dzisiaj, w tą sobotę, uczyniłem od rana, żeby osiągnąć życie wieczne? Na co dzień? Przecież, moi drodzy, droga Samarytanina to jest droga każdego z nas, w naszej codzienności. I dalej, jak czytam przykazanie Boga, przykazanie miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Jak czytasz? W jaki sposób to interpretujesz? Jak przekładam to na język czynu? Czy będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, całą mocą swego umysłu, swoich zdolności, całą sobą? Jest przypadkowym zlepkiem słów, a może narzuconą narracją, a może wymysłem księży czy kościoła? Czym dla mnie dzisiaj jest to przykazanie? Bo okazuje się, że jest najważniejsze, że mówi mi o osiągnięciu życia wiecznego. I zauważcie, że uczony, tak samo jak my, zna odpowiedź. Bez wahania recytuje to przykazanie. I co usłyszał? Dobrześ odpowiedział. A potem tylko prosta, bardzo prosta, taka wskazówka. Idź i czyń to, a będziesz żył. Kropka. Co ci Pan Jezus ma więcej powiedzieć? Co miałby jeszcze więcej powiedzieć? Idź i czyń, a będziesz żył. Nie z przypadku, tylko ze świadomością, co ja robię i dokąd to wszystko zmierza. Matka Boża ciągle nam mówi, ciągle przypomina, że my nie pamiętamy, dokąd to wszystko zmierza. Już wam kiedyś mówiłem, miałem kiedyś taki obraz i on się mi pojawia często na modlitwie, że Matka Boża stoi do mnie plecami. Na początku było mi bardzo, bardzo smutno. Drapałem się w głowie i się zastanawiałem, kurczę, co ja zrobiłem? Czemu się na mnie obraziła? Czemu na mnie nie patrzy? Ale potem jak zacząłem się przyglądać, to się okazało, że Matka Boża stoi do mnie plecami, ponieważ ma ręce wyciągnięte. I te ręce są wyciągnięte w stronę Boga. Tak jakby chciała zatrzymać gniew Boży. I nie, wiecie, to nie jest hamletyzowanie ze strony proboszcza. Tylko to jest konkretny obraz. Matka Boża, która naprawdę chroni nas przed całkiem zasłużonym gniewem Pana Boga. Matka Boża, która wie, że nie kochamy ani Boga, ani bliźniego, ani siebie samych. Czy kochamy jeszcze za mało, nie kochamy wedle naszych możliwości i ciągle uspokaja Boga. Ciągle mówi, że daj jeszcze szansę. Daj jeszcze kolejnego na wpół umarłego, który leży u stóp, aby mógł go opatrzyć, aby mogła mu pomóc poprzez oliwę i wino. Tak jak to zrobił Pan Jezus. Przecież dobrze wiemy, że Pan Jezus jest dobrym Samarytaninem. Pochyla się nad każdym z nas. On, moi drodzy, zna każde nasze zranienie. On zna każde nasze doświadczenie śmierci. Pochyla się nade mną, czyli musi uklęknąć. Nie ma jak inaczej się nade mną pochylić, jak nie uklęknąć nade mną, leżącym na pół umarłym, obdartym za wszystkiego. I wlewa w moje rany wino i oliwę miłosierdzia. I za chwilę to znowu uczyni. Ja leżę na pół umarły, a On umrze. Odda swoje życie. Zostanie zabity przez zbójców. którzy nie kochają Boga, którzy nie kochają bliźniego i tak naprawdę nie kochają samych siebie. On na to pozwala, po to, żebyś ty mogła żyć, żebyś ty mógł żyć. Wpatruj się w Pana Jezusa, tak jak to czyniła i czyni cały czas nasza ukochana Matka, Biała Pani. Wpatruj się i idź w Twoją codzienność i czyń, tak jak to czyni Pan Jezus. Amen.